Niemcy mieli takie przekonanie, że masy słowiańskie są złożone z podludzi, sterowane przez podstępnych bolszewickich Żydów, którzy mogą zniszczyć Niemcy i resztę cywilizowanego świata, a zatem Niemcy mają prawo i obowiązek stworzyć dla siebie przestrzeń życiową na wschodzie, dziesiątkując albo zniewalając ludność tego regionu. No i dokładnie w ten sam sposób jest mowa dzisiaj o Palestyńczykach i była już wcześniej. Kierowani przez straszny tam najpierw Fatah, potem Hamas, dążą do zniszczenia Izraela. Efekt jest taki, że oni też walczą o swoją przestrzeń życiową, tak? O czym mówią zresztą otwartym tekstem. Tacy ludzie jak Smotrich czy Ben-Gwir, żeby wyrzucić Palestyńczyków z tak zwanej Judei i Samarii. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę. Dzisiaj, drodzy Państwo, nietypowy odcinek, ale zapowiedziany. Przeczytałem naprawdę niesamowitą książkę profesora izraelskiego, żydowskiego, Omera Bartowa, Izrael, co poszło nie tak, która jest absolutnie, absolutnie wstrząsająca. Profesor, który jest specjalistą od III Rzeszy, pisze o tym, że Izraelczycy radykalizują się tak jak Niemcy w latach 30., co dało podglebie do ludobójstwa, a Stany Zjednoczone, które dostarczały pociski Izraelczykom podczas operacji w Strefie Gazy, są współodpowiedzialne za ludobójstwo. Tutaj jest w tej książce naprawdę bardzo, bardzo dużo mocnych test. Pokazane jest, w jaki sposób Izrael wykorzystuje Holokaust do swoich celów politycznych i w jaki sposób przechodzi gigantyczną radykalizację i demoralizację to społeczeństwo, które wspiera straszne działania w Strefie Gazy. Zaraz w tym odcinku chciałbym Państwu przedstawić główne tezy tej książki, która wywołała oczywiście w Izraelu gigantyczną wściekłość i oburzenie radykalnych sionistów. Do tego oczywiście, drodzy Państwo, przegląd najważniejszych informacji ostatnich dni, bo przepraszam, ostatnich 24 godzin, bo rano niestety nie mogłem zrobić live'a o 12. No dobrze, już startujemy, tylko jeszcze kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły rabacie w opisie pod tym filmem. I uwaga, drodzy Państwo, oczywiście naszym partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy to HR100. Wszystkie szczegóły również znajdziecie w opisie pod tym filmem, szczegóły o rabacie. I drodzy Państwo, jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, którą przekażę Państwu razem ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Co tam masz w ręku?
Książkę. Druk zwarty.
Kłopot z Zełenskim. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na wielką premierę, którą będę miał zaszczyt poprowadzić. Historia realna na żywo. Będę ja, będzie Zbyszek. Już w ten wtorek, 26 maja, Kino Wisła, Warszawa, godzina 20. Wstęp jest wolny, sala olbrzymia, więc przybywajcie wszyscy, czeka na Was dużo atrakcji.
Będzie dyskusja, będą emocje, dojazd jest łatwy, Żoliborz, Kino Wisła, wtorek 20. Zapraszamy.
Tak, przybywajcie z Warszawy, ale też z całej Polski i ze świata. Tak jak powiedziałem, wstęp jest wolny i będą konkursy. Książkę będzie można wygrać. Partnerem wydarzenia jest producent telefonów Hammer, a więc będzie jeszcze więcej fajnych nagród. I uwaga, Zbyszek będzie 10 dni przed oficjalną premierą podpisywał dla Was te książki, które na miejscu będzie można kupić i obiecał, że będzie podpisywał do białego rana.
Emocje gwarantowane.
Tak jest. Do zobaczenia we wtorek. Jeszcze raz przypominam, godzina 20, Kino Wisła, Warszawa. Czołem.
Czołem.
No i dziękuję oczywiście wszystkim widzom, wszystkim, którzy nas wspierają. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Walczymy o 800 tysięcy subów. I uwaga, bardzo Was zachęcam do wspierania Historii Realnej na Patronite, na YouTubie i cegiełkami, czy też zychówkami, trampkami na live'ach o 12. Żeby było jasne, ten odcinek, bo mam dzisiaj szalony dzień kompletnie, musiałem nagrać trochę wcześniej, więc on jest nagrany, ale dzięki temu będziemy mogli dodać ładne ilustracje. Więc zanim przejdziemy do rewelacyjnej książki Omera Bartofa, którą, drodzy Państwo, też możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. Link znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Wzięliśmy ją do księgarni, bo jest naprawdę rewelacyjna. Wydało ją wydawnictwo literackie. To jeszcze tylko króciutko powiem, co się najważniejsze rzeczy działy. No więc przede wszystkim mieliśmy wielkie w nocy bombardowanie Ukrainy i Kijowa. 20 pocisków balistycznych, jakaś olbrzymia ilość dronów. Cały Kijów spowity w kłębach dymu. Płonie budynek mieszkalny, mnóstwo rannych. Jeszcze służby nie podały, w tym dzieci niestety, jaka jest ilość dokładnie ofiar, bo tam trwa akcja ratunkowa w momencie, kiedy to nagrywam w niedzielę. I niestety wygląda na to, że użyli oreśnika albo czegoś podobnego, bo na filmach, które są nagrane, widzimy jakieś, no bo wiecie, to jest ten wielogłowicowy pocisk balistyczny i tam widzimy, że coś następuje, jakaś dekompozycja pocisków w powietrzu, to się dzieje nocą, nagrywają to ludzie komórkami. Widziałem z nami dwa filmy, kiedy takimi seriami takie pociski spadają w dół, no więc jakby oreśnik, ale z drugiej strony eksperci zwracają uwagę, że na ziemi nie widać jakichś potężnych eksplozji, więc prawdopodobnie jest to znowu jakieś ostrzeżenie tylko Rosjan. Nieuzbrojone były te głowice, nie wiem, to już eksperci muszą się wypowiedzieć, pewnie więcej będzie wiadomo. Nasi lotnicy mieli ciężką noc, no bo poderwano oczywiście polskie myśliwce i one patrolowały, francuskie chyba też, polskie niebo, bo widziałem, że minister dziękował, polskie niebo, żeby tam nic do Polski nie wleciało. Także jeżeli nas oglądacie, drodzy lotnicy, chociaż teraz pewnie odsypiacie tą noc, no to wielkie, wielkie podziękowania. Wiadomość numer 2, strzały pod Białym Domem. No, drodzy Państwo, po raz kolejny widzimy takie też filmiki, reporterzy coś tam nagrywają, jakieś setki i nagle rozlegają się strzały, wszyscy się chowają, co się okazuje, doszło do wymiany ognia, agentów Secret Service, którzy ochraniają Biały Dom, ostrzelał 20-letni Nasir Best z Maryland. Napastnik został na miejscu zastrzelony przez agentów Secret Service, na razie jego motywy nie są znane. Trzecia wiadomość, chyba bardzo ważna, Trump poinformował na swoich portalu Trump Social Media, że porozumienie z Iranem już w zasadzie zostało wynegocjowane, porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Islamską Republiką Iranu. Prezydent pisze dalej tak, jesteśmy w fazie ustalania, czy też finalizacji ostatnich detali, które są dyskutowane i całość zostanie tego agreement, jak się wyraził, już niedługo ogłoszona. Trump na początku swojego długiego tweeta wymienia długą listę państw Zatoki Perskiej, które pomogły mu ten deal zawrzeć. Rozmawiał przez telefon z przywódcami niemalże wszystkich krajów Zatoki Perskiej i przynajmniej część z nich namawiała go do szybkiego zawarcia tego porozumienia. I teraz oczywiście Trump poinformował w tym samym poście, że zadzwonił do Bibiego i musiał mu to powiedzieć. Bibi wściekły, jak wam mówiłem oczywiście. I Joe Kent, pamiętacie, to jest ten mój ulubieniec, który podał się do dymisji. Amerykański bohater, który kierował tym antyterrorystyczną komórką. On powiedział jasne, uzmysłówmy sobie jedno. Izrael chce dalszej wojny. Izrael chce dalszej demolki. Za porozumienie pokojowe, jakiekolwiek pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest nie w interesie Izraela i Izrael zrobi wszystko, żeby to przewrócić. W związku z tym Joe Kent mówi prosto, trzeba odciąć Izrael natychmiast od dostaw broni i powiedzieć, że no bo wtedy uniemożliwi mu się jakieś samodzielne wznowienie tej wojny i pokrzyżowanie planów Trumpa, który ma już dosyć tego wszystkiego. No i trzeba powiedzieć Izraelczykom jasno, że jak się nie uspokoją w Libanie, to też trzeba będzie jeszcze im więcej odebrać, tak się wyraził. Teraz tak, według New York Post, to jest taka wiadomość, która dużo narobiła szumu w ciągu weekendu, Irańczycy mieli przygotować jakiś straszny plan zamachu na Iwankę Trump, córkę Trumpa. No to dosyć malownicza historia ze względu na to, że sama Iwanka jest malowniczą postacią, ale nie wiem. Wydaje mi się to jakieś bardzo dziwne. Dlaczego akurat Iwankę? No nie wiem, może przez to, że ma takiego męża, jakiego ma, czyli tego nieszczęsnego Kushnera. Ostatnia wiadomość, zanim przejdziemy do opowieści o demoralizacji Izraela i koszmarze, który tam się odbywa i wielkiej zmianie tego, jaka zaszła w tym kraju, no to mamy oczywiście wyciek, drodzy Państwo, wyciek kluczowej depeszy ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, to znaczy depeszy ambasadora dwojga narodów, czyli pana Rose, który napisał depeszę do swojej centrali, do Waszyngtonu, i ta depesza w jakiś sposób wyciekła. Nie wierzę w takie rzeczy, no ale okej, żeby to nie było kontrolowane, ale wyciekła do portalu Politico. No i posłuchajcie. Sprzeczne komunikaty władz USA w sprawie odwołania rotacyjnego rozmieszczenia w Polsce amerykańskich żołnierzy zostały odebrane w Warszawie jako naruszenie zaufania, co wywołało poważny szok polityczny i psychologiczny. Mowa oczywiście o tym, że Amerykanie najpierw powiedzieli, że wycofują 4 tysiące żołnierzy, potem Trump napisał sobie na Twitterze, że dodatkowe 5 tysięcy wysyłają, jest ogólny chaos. I jak pisze ambasada Ameryki w Warszawie, w Polsce zapanowały rozczarowanie, zdziwienie, autentyczne zaniepokojenie, słuchajcie. No trudno się temu nie dziwić. Może taki cytat. Dominującą reakcją jest poczucie zdrady, zwłaszcza biorąc pod uwagę powtarzające się publiczne przedstawianie Polski przez prezydenta Trumpa jako najbardziej wiarygodnego i oddanego sojusznika Ameryki w Europie. No to są jakby fakty, to wszystko wiemy, ale posłuchajcie, to jest najlepszy kawałek. Rotacyjne rozmieszczenie wojsk zainicjowane po inwazji Rosji w 22 nigdy nie miało na celu ustanowienia stałych baz, ale nigdy nie było to konsekwentnie ani skutecznie zakomunikowane publicznie, stwierdzono w tej depesze. W konsekwencji tymczasowa rotacyjna obecność stopniowo zaczęła być postrzegana w Polsce jako półtrwała gwarancja bezpieczeństwa, a my zrobiliśmy niewiele, by temu przeciwdziałać. Czyli w jasny sposób mówi ambasador, że za dużo żeśmy Polakom dali nadziei, bo zgodnie, przypominam, z tym aktem stanowiącym NATO Rosja, podpisanym w maju 1997 roku, w Polsce jest tylko, żeby nie drażnić Rosji, na Polsce i na terenie innych nowych członków NATO wówczas jest zapis, że nie będzie broni atomowej, nie będzie stałej obecności, w związku z tym Amerykanie prowadzili taką obecność rotacyjną i teraz Polakom tego jasno nie zakomunikowano i Polacy się awanturują, jak im zabierają wojsko. No muszę wam powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Nie wchodzimy w sprawy polskie, oczywiście, ale, no warto odnotować te dziwne historie, to znaczy te dziwne telefony do służb, na straż pożarną, do policji, że w mieszkaniach coś złego się dzieje, potem policja tam wpada. No problem polega na tym, że są to mieszkania wysokich rangą urzędników państwowych, dotknęło to prezydenta, do jego domu rodzinnego tam wpadli, wyważyli drzwi, bo ktoś zadzwonił i zrobił taki głupi dowcip. Wcześniej do byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza też, tam całe szczęście już wpadli mu na balkon, ale zadzwonili do niego i się okazało, że wszystko wyjaśnił, no ale do prezydenta się dodzwonić podobno nie mogli. Bardzo niepokojące to jest, ktoś sobie robi głupie żarty albo coś w tym więcej jest. Premier Tusk, widziałem, zachował się ok, bo napisał, że współczuje prezydentowi tej sytuacji i że będzie w śledztwo, kto sobie urządza takie głupie dowcipy. Mnie się tylko dziwi, mnie to trochę, że się tak łatwo te nasze służby dają na to nabierać, nie, ale z drugiej strony nie znam dokładnie tych procedur. Okej, no i na sam koniec jeszcze jedna informacja, o której warto wspomnieć. Całe media przez weekend były pełne, światowe media, zdjęć przerażających aktywistów tej flotylli, o czym wam opowiadałem w live przed weekendem, którzy byli kompletnie pokiereszowani, jakieś potworne sińce. Ci ludzie opowiadają, że w izraelskiej niewoli, przypomnę, że Izraelczycy tych ludzi wszystkich uprowadzili na wodach międzynarodowych, w tym co najmniej dwoje obywateli Polski i jeden student arabskiego pochodzenia, który w Polsce studiuje we Wrocławiu. No, ci ludzie zostali uprowadzeni, zamknięci, pokazał to Ben Gwir, takim przerażającym wideo w jakimś hangarze, kazano mi tam klęczeć i No i teraz oni opisują, że byli maltretowani, głodzeni, odmawiano im wody, no i przede wszystkim, bo już opowiadają też informacje o przemocy natury seksualnej, wyobraźcie sobie, wobec tych aktywistów. No jest to dosyć wstrząsające, ale mój komentarz jest cały czas ten sam. Świat się oburza, bo to spotkało Europejczyków. Kiedy na co dzień przeżywają to Palestyńczycy, to wszyscy odwracają wzrok. Tak jakby Palestyńczycy byli ludźmi gorszej kategorii. Bardzo mi się to nie podoba. No dobra. I tym sposobem, przeglądem tych najważniejszych wiadomości, dotarliśmy do kwestii, o której chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. To jest jakaś nowy pomysł, nowa formuła. Nie robiliśmy tego jeszcze nigdy w historii realnej, ale też dawno żadna książka nie zrobiła na mnie takiego wstrząsającego wrażenia. Jest to książka Izrael, co poszło nie tak, wydana przez wydawnictwo literackie, a jej autorem jest Omer Bartow, wybitny izraelski historyk, absolwent Uniwersytetu w Tel Awiwie, a także Oxfordu, który, drodzy Państwo, jest dosyć dobrze znany polskiemu czytelnikowi. On wcześniej między innymi, zresztą mam gdzieś tą książkę, napisał takie studium, nie wiem, czy to nie była jego praca w ogóle doktorska, o wpływie ideologii narodowo-socjalistycznej na radykalizację niemieckich żołnierzy na froncie wschodnim i w ogóle Wehrmachtu, w którym pokazał, jak wysyłane z góry od Hitlera, od innych przywódców III Rzeszy sygnały o tym, że tam Żydzi to są, wiecie, tacy, śmacy, owacy i że trzeba z nimi zrobić porządek, wpływały potem na radykalizację tych ludzi i działania w terenie ludobójcze na froncie, na zapleczu frontu wschodniego. No i dzisiaj Omer Bartow w swojej wstrząsającej książce, która, tak jak powiedziałem, zrobiła szokujące wrażenie i oburzyła i wielu Izraelczyków, pisze, że dostrzega niestety we własnej ojczyźnie, w Izraelu, podobne tendencje i skutek jest ten sam, ludobójstwo niemieckie Żydów podczas II wojny światowej, a teraz ludobójstwo Palestyńczyków dokonywane przez Izraelczyków w strefie Gazy. I teraz przytoczę wam obszerne fragmenty, bo ta książka naprawdę jest niesamowita. W książce analizuje tragiczną przemianę sionizmu z ruchu dążącego do wyzwolenia europejskich Żydów od ucisku i prześladowań w państwową ideologię etnonacjonalizmu, coraz bardziej skoncentrowaną na wykluczeniu i brutalnym zdominowaniu Palestyńczyków pod rządami Izraela. Zadaję sobie w tej książce pytanie, jak to możliwe, że pod adresem państwa założonego tuż po Holokauście padają dziś wiarygodne oskarżenia o zbrodnie wojenne na wielką skalę, przymusowe wysiedlenia ludności cywilnej i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jakim gorzkim zrządzeniem losu doszliśmy do momentu, w którym niecałe 80 lat po powstaniu państwa żydowskiego w 1948 roku, w tym samym roku, w którym ONZ w ramach bezpośredniej odpowiedzi na nazistowską eksterminację europejskich Żydów przyjęła konwencję o ludobójstwie, Izrael podejmuje ludobójcze działania przy niemal całkowitej bezkarności i braku reakcji ze strony międzynarodowego systemu prawnego ustanowionego po II wojnie światowej w celu zapobiegania tej zbrodni i karania za nią. Jak mamy pogodzić się z faktem, że izraelska wojna na wyniszczenie cieszy się szerokim poparciem większości żydowskich obywateli, z których wielu neguje te zbrodnie, albo podchodzi do nich obojętnie? No to jest to przerażająca sytuacja, w której naród, który był narodem ofiar, staje się teraz na naszych oczach narodem sprawców. Dla takich liberalnych intelektualistów, jak ludzi umiarkowanych i przyzwoitych, jak profesor Omer Bartow, to jest oczywiście szokujące. Ciekawe dla was może być to, że profesor Bartow jest Polakiem de facto. Jego rodzice oboje pochodzili z Polski, poczuli sionistyczny zew, byli to Polacy wyznania mojżeszowego, no i przybyli do Izraela, gdzie już potem urodził się pan profesor. I teraz bardzo ciekawa informacja. On zdecydował się pracować poza Izraelem, no bo klimat tam, delikatnie mówiąc, jest dla niego nieciekawy. To też bardzo dużo mówi o debacie akademickiej w Izraelu, o czym w tej książce jest sporo. Dobrze, w związku z tym on opowiada o tym, że te hasła humanitaryzmu, tolerancji, które kiedyś głosili sioniści w dawnych, dawnych czasach, stopniowo przerodziły się w bezduszny, bezlitosny, coraz bardziej rasistowski, etnonacjonalizm. On mówi o tym, że przypominam, że w Strefie Gazy zabito 72 tysiące ludzi mniej więcej i on pisze, że 80% z tego to cywile, w większości dzieci. Czy wy sobie to, drodzy państwo, w ogóle wyobrażacie? Dodatkowo 10 tysięcy osób zaginęło, prawdopodobnie pogrzebanych pod gruzami, a tysiące niemowląt, osób przewlekle chorych i innych potrzebujących opieki medycznej ucierpiały na skutek całkowitego zniszczenia służby zdrowia w strefie gazy. No, to jest to, o czym wiele razy mówiliśmy w historii realnej, bombardowanie szpitali bezwzględne razem z pacjentami i personelem, ostrzeliwanie karetek pogotowia, zabijanie medyków. Chodzi oczywiście o to, żeby nie miał kto pomagać rannym, zabitym, żeby powiększać jeszcze ten koszmar, ilość ofiar i koszmar, jaki Izraelczycy zgotowali Palestyńczykom w strefie gazy. Dobrze. Więc on opowiada ogólnie o tym w swojej książce, drodzy państwo, że no nie rozpoznaje Izraela, którym kiedyś żył, ponieważ zupełnie inaczej wyglądał ten kraj niegdyś. Oczywiście zawsze była tam skrajna, radykalna, nie wiem, opcja super turbonacjonalistyczna, no ale z drugiej strony zawsze też byli ludzie, którzy potępiali politykę okupacyjną, politykę brutalizacji tych stosunków izraelsko-palestyńskich i domagali się jakiegoś rozwiązania pokojowego. Obecnie według niego ta pokojowa frakcja siedzi jak mysz pod miotłą, jest niewielka, bo olbrzymia część Izraelczyków oczywiście w wyniku ataku 7 października 2023 roku popiera rząd Netanyahu i to, co się tam dzieje. A co się dzieje? Jest to, uwaga drodzy państwo, pragnienie wykorzenienia i wymazania nie tylko narodu palestyńskiego, ale całej kultury palestyńskiej. Co ciekawe, on tutaj też mówi interesujące rzeczy, które też mogą postawić sprawę w całym kontekście. Nie jest to jakiś człowiek, któremu byłby, nie wiem, jakiś zdeklarowany wróg Izraela, wprost przeciwnie. Służyłem w siłach obronnych Izraela, czyli IDF, przez 4 lata, w tym podczas wojny Jom Kippur w 1973 roku. Stacjonowałem na zachodnim brzegu Jordanu w północnym Synaju i w strefie gazy, a służbę skończyłem jako dowódca kompanii piechoty. Tu wyjaśnię, że Omer Bartow jest rocznik 1954, no ale nikt mu nie może zarzucić, że jest jakimś antysjonistą. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że już w 80-tych latach, kiedy wybuchła pierwsza intifada w 87 roku, kiedy ówczesny minister obrony Yitzhak Rabin polecił izraelskim żołnierzom, żeby, to cytat, łamali ręce i nogi palestyńskiej młodzieży rzucającej kamieniami, wówczas napisał do niego Omer Bartow taki list otwarty z ostrzeżeniem, że w świetle moich badań nad indoktrynacją sił zbrojnych nazistowskich Niemiec, czyli już w latach 80. to przewidywał, można mieć obawy, że izraelskie siły zbrojne pod przywództwem Rabina podążają podobną niebezpieczną drogą. I wyobraźcie sobie, że... Aha, i on mówił, że Niemcy mieli takie przekonanie, że masy słowiańskie są złożone z podludzi, sterowane przez podstępnych bolszewickich Żydów, którzy mogą zniszczyć Niemcy i resztę cywilizowanego świata, a zatem Niemcy mają prawo i obowiązek stworzyć dla siebie przestrzeń życiową na wschodzie, dziesiątkując albo zniewalając ludność tego regionu. Światopogląd taki był wpajany żołnierzom w III Rzeszy, żeby po wkroczeniu do Związku Sowieckiego postrzegali wroga przez ten pryzmat. No i dokładnie w ten sam sposób jest mowa dzisiaj o Palestyńczykach i była już wcześniej. Kierowani przez straszny tam najpierw Fatah, potem Hamas, dążą do zniszczenia Izraela, straszni źli ludzie, podludzie można powiedzieć, no bo przecież wiadomo, że życie Palestyńczyków nie ma żadnego znaczenia, a życie Żydów wprost przeciwne w tej percepcji ultrasjonistów. No i efekt jest taki, że oni też walczą o swoją przestrzeń życiową, tak o czym mówią zresztą otwartym tekstem. Tacy ludzie jak Smotrich czy Ben-Gwir, żeby wyrzucić Palestyńczyków z tak zwanej Judei i Samarii, czyli zachodniego brzegu Jordanu i strefy gazy. I mówią o tym otwarcie, że to jest taka właśnie walka o to, żeby tam osadników wsadzić. I naprawdę, słuchajcie, to jest rzecz, to co pisze profesor Bartow, no absolutnie szokująca, no bo wszystkie zestawienia Izraela z III Rzeszą, jak się domyślacie, działają jak płachta na byka. na sionistów. I teraz uwaga, ku mojemu zdziwieniu kilka dni później otrzymałem od rabina odpowiedź na mój list, której skarcił mnie za to, że ośmieliłem się porównać IDF do niemieckiej armii. Jak śmiesz porównywać IDF do Wehrmachtu? No, tak czy siak wszystkie te uczucia, które już towarzyszyły profesorowi Omarowi Berterowi w latach 80. obecnie tylko się powiększyły, no bo drodzy Państwo, ta brutalizacja i ta eskalacja oczywiście następuje. Izraelczycy, jak wiecie, zawsze powtarzają, że są jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. No problem polega na tym, on tutaj pisze, że tak nie jest, ponieważ to jest ten... Tymczasem, może przytoczę ten cytat, sionizm jako ideologia państwowa spowodował, że dylemat, czy Izrael powinien być państwem żydowskim, czy demokratycznym, coraz powszechniej rozstrzygano na korzyść tego pierwszego rozwiązania. No bo albo jest żydowskie, albo demokratyczne. No bo gdyby było demokratyczne, to w sytuacji, w której między rzeką a morzem mieszka 7 milionów i 7 milionów Żydów i 7 milionów Palestyńczyków, no to siłą rzeczy musiało być to państwo dwunarodowe. Tymczasem, jak pisze Omer Bartow, połowa ludzi ma pełnię praw, czyli Żydzi, a druga połowa, czyli Palestyńczycy, i są tych praw demokratycznych pozbawieni. Nie mogą przecież głosować w wyborach. I teraz tak, według Omera Bartowa, Izrael jest nie tylko krajem niedemokratycznym, no bo odmawia ludności terytoriów okupowanych praw wyborczych i nie mają oni żadnego wpływu na reżim, który nimi zarządza, ale również pisze, że problemem w mentalności Izraelczyków jest ustawiczny strach przed Holokaustem, strach przed kolejnym Auschwitz, zawsze czyhającym za rogiem. Tak się wychowuje tam kolejne pokolenia, w poczuciu takiego totalnego zagrożenia. Daje on prawo do stosowania nieproporcjonalnej przemocy wobec każdego, kogo uzna się za zagrożenie dla istnienia państwa i narodu. A wiecie, jaka jest narracja? Za każdym razem, jak Izrael ma jakiegoś przeciwnika, czy Hamas to są naziści, którzy szykują nam drugi Holokaust. Oczywiście jest to niemożliwe, no bo jak Hamas, który dysponuje, nie wiem, grupą bojowników uzbrojonych w AK-47, może pokonać, wziąć pod okupację i wymordować Żydów i pokonać Izrael, który jest uzbrojony w czołgi Merkaba, śmigłowce Apache, F-35, jeszcze ma bombę atomową. No jest to oczywiście niemożliwe, ale przez to, że izraelskie mass media i politycy mówią o Hamasie, to są drudzy naziści, którzy chcą nam zrobić Holokaust, w związku z tym straumatyzowane Holokaustem społeczeństwo izraelskie pozwala na robienie z tymi ludźmi wszystkiego, no bo przecież w imię tego, że hasła nigdy więcej Holokaust nie może się powtórzyć. W związku z tym to jest właśnie to, w jaki sposób Holokaust według pana profesora jest używany do usprawiedliwiania współczesnego ludobójstwa na sąsiadach palestyńskich, ale nie dotyczy to tylko Palestyńczyków, bo przypominam, że Izraelczycy zawsze mówią, że każdy ich wróg jest nowym Hitlerem. Arafat był kiedyś nowym Hitlerem, Ahmadinejad był kiedyś nowym Hitlerem, Saddam Hussein był kiedyś nowym Hitlerem, a na obecnym, momencie dziejowym nowym Hitlerem jest oczywiście są Ajatollahowie i reżim irański. Przecież Netanyahu podczas tych całych bombardowań bestialskich Iranu, całej tej agresji na suwerenne państwo, jakim jest Iran, otwartym tekstem mówi, my to robimy po to, bo Iran, gdyby miał bombę atomową, to by nam zrobił drugi Holokaust i musimy w związku z tym, wszystkie chwyty są dozwolone, skoro chce się zapobiec Holokaustowi. No prawda? Logiczne? Logiczne. Oczywiście to są wszystko bzdury, nikt żadnego Holokaustu tam Izraelczykom, nawet jakby chciał, tak? To nie może zrobić ze względu na gigantyczną przewagę technologiczną, wojskową, organizacyjną państwa Izrael, ale tworzenie tego typu histerii służy oczywiście temu, żeby straszliwym, niesłusznym działaniom, jakim jest właśnie podbijanie innych terytoriów i wypędzanie z nich ludności arabskiej, co teraz widzimy w Libanie, dać temu taką moralną podbudowę tego, że się walczy przeciwko jeszcze większemu złu, a wtedy wszystkie chwyty są dozwolone. I teraz bardzo ciekawie, słuchajcie, on pisze, no bo bardzo często tego typu argumenty, to się mówi, że to jest propaganda Hamasu, jesteście zwolennikami Hamasu. No on uważa wprost przeciwnie, nie powinno budzić wątpliwości, że atak Hamasu, masakra setek cywilów, w tym dzieci i osób starszych, jak również zgłoszone przypadki gwałtów i innych rodzajów przemocy oraz branie zakładników to zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości. I z tym nic się nie może przyzwoity człowiek jakiekolwiek inne zdanie mieć w tej sprawie. To, co Hamas zrobił 7 października, jest godne potępienia. Jednakże opór wobec ucisku i dehumanizacji, w tym z użyciem siły zbrojnej, jest nie tylko zrozumiały, ale też zgodny z prawem międzynarodowym, zwłaszcza kiedy stanowi element walki o samostanowienie narodowe. Możemy potępić barbarzyństwo ataku, a zarazem uznać prawo do oporu wobec okupacji, przynajmniej wtedy, kiedy ona jest skierowana przeciwko uzasadnionym celom wojskowym. I to jest też kluczowa sprawa. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że cały ten konflikt nie zaczął się od 7 października. To znaczy, potępiamy oczywiście bestialstwo tych hamasowców i tej tłuszczy, która tam się wylała ze Strefy Gazy do tych kibuców południowego Izraela, ale jednocześnie pamiętajmy, że wcześniej Izraelczycy zamknęli te 2 miliony ludzi w jednym wielkim, używając tu poetyki pana profesora, getcie, otoczyli ich drutami kolczastymi, wieżyczkami strzelniczymi ze wszystkich stron, nie pozwalają im wyjeżdżać stamtąd, zamknęli ich w takim kotle, w którym panowała straszliwe bezrobocie, bieda, frustracja. Do każdego, kto się zbliżył do płotu, strzelali. No jednym słowem, wiadomo było, że prędzej czy później oczywiście to eksploduje. I on mówi, że ta odpowiedź izraelska przypominała reakcję innych systemów kolonialnych na opór rdzennej ludności. Zobaczyliśmy chęć zmiażdżenia buntowników, podporządkowania ich sobie, a także usłyszeliśmy tezę, że okrucieństwo masakry potwierdza konieczność, w cudzysłowie, wytępienia całego tego bydła. By zacytować przełomową powieść Josepha Konrada Jądro Ciemności, opisującą bestialstwo europejskich rządów kolonialnych w Kongo. Jeżeli chcemy zrozumieć zdumiewającą obojętność izraelskiej opinii publicznej wobec ogromnej liczby ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy, to jest fakt, musimy zacząć od tego, że kiedy minister obrony Joab Gallant nazwał Hamas, o co za tym idzie także resztę ludności Strefy Gazy, zwierzętami w ludzkiej skórze, jego wypowiedź odzwierciedlała uczucia większości społeczeństwa, które to odczucia pogłębiły się oczywiście po 7 października. Ale rzeczywiście, no to co w tych sądach ulicznych widzicie, kiedy Izraelczycy nie dostrzegają w swoich palestyńskich bliźnich, że tak powiem, czy sąsiadach, nie dostrzegają jednostek ludzkich, tylko jakieś karaluchy, jakichś potencjalnych terrorystów, nawet dzieci, bo to jest zawsze to samo. Dzieci wyrosną na terrorystów, a matki urodzą terrorystów, w związku z tym są usprawiedliwionymi celami dla naszych bomb. I on pokazuje, że dokładnie tak jak w Niemczech, podczas i w trakcie II wojny światowej, sygnały najpierw szły z góry, zgodnie z licznymi oświadczeniami polityków i wojskowych, którzy grozili zrównaniem Strefy Gazy z ziemią i pozbawieniem jej mieszkańców, wśród których, jak stwierdzono, nie było osób neutralnych, żywności i wody, izraelskie siły zbrojne przystąpiły do burzenia większości tamtejszych placówek edukacyjnych, kulturalnych i medycznych, co miało na celu uczynienie całego tego obszaru niezdatnym do zamieszkania. A to z kolei wypełnia to wszystko definicję ludobójstwa, bo chodzi o to, żeby pozbyć się całej lub części, wymordować grupę jakąś etniczną, a resztę musisz do ucieczki, no bo miejsce, w którym ci ludzie żyli, przestaje się nadawać do zamieszkania. Bartow tu opisuje, jak te, wiecie, te buldożery niszczyły kolejne dzielnice i miasta i miasteczka Strefy Gazy. Właściwie jest to jedno wielkie miasto. No, ale krótko mówiąc, te wszystkie działania absolutnie wypełniają te międzynarodowe kryteria dotyczące zbrodni ludobójstwa i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I teraz on pisze tak. System ten siłą rzeczy przenika do Izraela. I teraz coraz bardziej reakcyjnych, niesprawiedliwych, niedemokratycznych norm. Wraz ze wzrostem autorytaryzmu, słabnięciem systemu prawnego, nasilaniem się przemocy, Izrael będzie coraz bardziej izolowany i coraz biedniejszy. Stanie się pariasem światowym, z którym środowiska żydowskie na całym świecie nie będą chciały być kojarzone, a jednocześnie zostaną zmuszone do zmierzenia się z narastającą falą antysemityzmu, tak przewiduje przyszłość profesor Bartow. Czyli krótko mówiąc, Izrael jak nie zejdzie z tej drogi, stanie się po prostu jakąś taką jeszcze bardziej militarną, nacjonalistyczną dyktaturą. Przedstawiciele wolnych zawodów i ludzie o liberalnych przekonaniach wyjadą z Izraela, a wielu sojuszników Izraela zdystansuje się od niego, uznając jego roszczenia do tytułu jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie za chucpę. Taki stan może się utrzymywać przez kilka dziesięcioleci, lecz ostatecznie prawdopodobnie doprowadzi do implozji państwa, słuchajcie. Profesor Bartow, izraelski profesor, były oficer sił zbrojnych izraelskich, przewiduje, że dostąpi implozja państwa, Izrael przestanie istnieć tak jak wcześniej przestało istnieć Królestwo Jerozolimskie. On tutaj akurat podaje na przykład przykład tak jak to się stało w RPA. Będzie to oznaczało morze krwi, to jest przewidywanie pana profesora, i ogromne cierpienia, a późniejsza walka o prawa obywatelskie może się okazać równie krwawa. W związku z tym ten scenariusz wydaje mu się najbardziej realistyczny. Izrael, co poszło nie tak? Przypominam, omawiam fantastyczną książkę Omera Bartowa. Musicie ją po prostu, drodzy Państwo, przeczytać, bo ja nie jestem w stanie tutaj w krótkim, godzinnym programie wszystkich wątków poruszyć, ale naprawdę ta książka mną, no może nie tyle wstrząsnęła, bo to są rzeczy, o których my cały czas mówimy w historii realnej, ale niesamowite jest to, że profesor izraelski, który miał przecież pokusę, żeby pójść z prądem, prawda, i powtarzać za innymi swoimi kolegami tę całą tą izraelską propagandę o żywych tarczach, odpowiedzialności Hamasu, najbardziej humanitarnej armii świata i wszystkich tych wierutnych kłamstwach powtarzanych przez aparat propagandowy izraelski, potrafił pójść pod prąd i potrafił powiedzieć to, o czym my tutaj w historii realnej mówimy, bardzo często narażając się na zarzuty, nie wiem, wręcz antysemityzmu, bo przecież to też o tym on mówi, że jednym z najbardziej takich, powiedziałbym, podłych zagrywek izraelskiej propagandy jest to, że antysjonizm i krytyka działań Izraela automatycznie jest uznawane za antysemityzm, co oczywiście ma na celu zamknąć gębę tym, którzy ośmielają się mówić prawdę i krytykować te straszne rzeczy, których Izrael się dopuszcza. No teraz tak, kolejne wątki tej książki, bardzo ciekawej, Ameryka. On nie ma żadnych wątpliwości, że amerykańska administracja jest współodpowiedzialna za to, co się dzieje i dotyczy to i republikanów, i demokratów. Posłuchajcie, teraz już wiemy, że gdyby administracja Bidena podjęła zdecydowane działania w listopadzie albo grudniu 2023 roku, mogłaby zapobiec ludobójstwu. Bo pamiętajcie, klucz zawsze jest w Waszyngtonie. To Waszyngton daje kasę, Waszyngton daje pociski i nic Izrael nie może zrobić bez woli Waszyngtonu. A że Waszyngton się na wszystko zgadza, to jest zupełnie inny temat. A więc mogliby Amerykanie zapobiec ludobójstwu. Jednakże ze względów politycznych, a także z powodu nieznajomości realiów politycznych Bliskiego Wschodu, wskutek ulegania podszeptom kłamliwych, skorumpowanych, ekstremistycznych przywódców Izraela, tak się nie stało. Zamiast tego Amerykanie zaopatrzyli izraelskie siły zbrojne w nieograniczone ilości amunicji do niszczenia Strefy Gazy i zapewniły Izraelowi dyplomatyczną, żelazną kopułę, która pozwoliła mu działać bezkarnie. Prezydent Biden, pisze profesor Omer Bartow, prezydent Biden i jego administracja na zawsze pozostaną splamieni współudziałem w tej zbrodni. A Amerykanie, którzy zapłacili za jej realizację miliardami dolarów z własnych podatków, będą musieli dźwigać to brzemię przez kolejne pokolenia. Lecz to państwo Izrael do końca swojego istnienia będzie miało na sumieniu piętno Kaina. Słuchajcie, ta książka jest w ogóle nieprawdopodobna. Jest to głos człowieka, który ma status autorytetu moralnego, badał zbrodnie III Rzeszy, jest autorem fantastycznej książki, też ją czytałem i nawet obszernie cytowałem w książce mojej z kolei Ukraińcy o radykalizacji konfliktu polsko-ukraińskiego w Galicji Wschodniej. Bardzo, bardzo ciekawa książka, też bardzo ją Państwu polecam. I nagle ten człowiek występuje z czymś takim. Ja widziałem jakiś czas temu, udzielił wywiadu dziennikowi Haaretz, którym powtórzył mniej więcej te swoje tezy, że Izrael to jest, stacza się do dyktatury, dokonuje ludobójstwa i grozi mu po prostu zagłada i długo to państwo już nie przetrwa. No wywołało to oczywiście w Izraelu gigantyczne, gigantyczne oburzenie. Ciekawe, czy go w ogóle kiedykolwiek tam wpuszczą. No ale lećmy dalej, co też on opisuje. On opisuje w tej swojej książce to, co wam mówiłem w tym wstępie, że nastąpił taki typowy dla ludobójstw proces, to znaczy sygnały idą z góry od przywódców, a potem to wszystko schodzi w dół i już potem realizacją zajmują się na niższych szczeblach. 7 października premier Netanyahu powiedział, że mieszkańcy Gazy zapłacą ogromną cenę za zbrodnie Hamasu, a izraelskie siły zbrojne obrócą gęsto zaludnione ośrodki miejskie Gazy w gruzy. 28 października dodał, powołując się na księgę powtórzonego prawa, pamiętaj, co uczynił Amalek. To jest to Amalikici, wiecie, ten naród, który, uwaga, pisze profesor, większość Izraelczyków wie, że w ramach zemsty za atak Amaleka Biblia wzywa, zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci. No, to jest sygnał, który oni dokładnie wszystko wiedzą. Powtarza pan profesor jeszcze słowa ministra obrony Galanta, walczymy ze zwierzętami w ludzkiej skórze i działamy odpowiednio do tego, no, czyli potem generał dywizji Ghassan Alian, który co ciekawe jest druzem, a jak wiecie, to jest ta społeczność, która współpracuje z Izraelczykami, powiedział tak, zwierzęta w ludzkiej skórze, które należy traktować jak zwierzęta. Nie będzie prądu, nie będzie wody, będzie tylko zniszczenie. Chcieliście piekła, będziecie mieli piekło. Kolejna sprawa. Generał dywizji Giora Eiland, emerytowany co ciekawe, ale bardzo, bardzo wpływowy. Państwo Izrael nie ma innego wyboru, jak tylko zmienić Gazę w miejsce, w którym tymczasowo nie ma innego wyboru. Państwo Izrael nie ma innego wyboru, jak tylko zmienić Gazę w miejsce, w którym tymczasowo albo na stałe nie da się żyć. Wywołanie poważnego kryzysu humanitarnego w Gazie jest niezbędnym środkiem do osiągnięcia tego celu. Strefa Gazy stanie się miejscem, w którym nie przetrwa żadna istota ludzka. Tak oni mówili, słuchajcie. A potem na ten teren nadleciały bombowce. Jak wiecie, Strefa Gazy nie ma żadnej obrony przeciwlotniczej i bombardowały ostrzał artyleryjski, dzielnica po dzielnicy, ulica po ulicy, dom po domu, mordując bestialsko 72 tysiące ludzi, kobiety, dzieci, wszystko jedno. I bardzo często spotykam się w internecie, bo przecież ten Izrael ma tą rozbudowaną swoją hasbarę, z takimi filmikami, w którym pokazują zdjęcia przyprowadzanych do Strefy Gazy jeńców i porwanych, uprowadzonych Izraelczyków i tam są te tłumy, które skandują jakieś hasła i cieszą się z tego, prawda? No proszę bardzo, i piszą ci izraelscy blogerzy, to są niewinni ludzie, to są niewinni ludzie, no to proszę bardzo. To jest demagogiczny argument. Po pierwsze, nie ma takiego systemu prawnego na całym Bożym świecie, który by mówił o tym, że za cieszenie się z nieszczęścia drugiego człowieka należy się komukolwiek kara śmierci. To nie były ładne obrazki, żeby było jasne, tak, ale nie można też tego traktować jako usprawiedliwienie dla wymordowania ludzi, którzy tam gdzieś stali i w tłumie się cieszyli. No, nie wiem, w każdym normalnym systemie prawnym może grzywna by za to była. No ale na pewno nie spuszczenie bomby na tego człowieka, jego rodzinę, jego dzieci. Po drugie, ilu konkretnie ludzi tam naliczono? 1000, 2000, 3000, 5000? Nie wiem. No ja widziałem tam setki ludzi, tak? Na pewno nie wszyscy brali w tym udziału Palestyńczycy, prawda? W związku z tym pokazuje się demagogicznie taką rzecz i potem się mówi, no proszę bardzo, to jest bestialskie społeczeństwo, w związku z tym można je wymordować. Nie ma niewinnych w Gazie. W Gazie nie ma niewinnych, to jest to hasło. Po pierwsze, podstawą cywilizacji europejskiej jest odpowiedzialność indywidualna. Za zamach 7 października Izraelczycy, którzy są świetni w tych sprawach wywiadowczych i mają tą Gazę bardzo dobrze zmapowaną, kto jest tam kim, powinni znaleźć wszystkich organizatorów, wszystkich odpowiedzialnych i wszystkich biorących udział w tym ataku i ich tam zabić po prostu. Nikt nie miałby do tego pretensji. Natomiast pod pozorem odpowiedzi na to przeprowadzono ludobójstwo, czystkę etniczną, żeby po prostu wymordować wszystkich ludzi, no, część tych ludzi, którzy tam się znajdują, resztę się tam pozbyć w inny sposób. Tutaj profesor o tym doskonale to opisuje. W związku z tym nie wolno ulegać takim demagogicznym argumentom, a poza tym ten argument można odwrócić. Skoro takie nastawienie, cieszenie się z powodu tego, że tam wzięli jeńców i uprowadzili jakichś ludzi hamasowcy w Izraelu, jest powodem do zabicia wszystkich Palestyńczyków, no to w takim razie, skoro badania opinii publicznej w Izraelu pokazują, że tam 80% ludzi popiera ludobójstwo w Gazie, to co robi wojsko izraelskie w Gazie, no to zrozumiem, że 80% Izraelczyków też można zabić z tego powodu, tak? No gdybyśmy w ten sposób odwrócili logicznie ten argument, no to ci sami ludzie, którzy używają go wobec Palestyńczyków, teraz by rozdzielali szaty. Żeby było jasne, nie uważam, żeby tak było. Tak? To znaczy gadanie głupot w sondażach opinii publicznej nie jest też powodem do tego, żeby ludzi zabijać i mordować, ale pokazuje, jaka jest logika tego aparatu propagandowego. No i on tutaj właśnie opisuje. Wszyscy zabici i ranni Palestyńczycy przypisywani są przez propagandę izraelską taktyce Hamasu polegającej na wykorzystywaniu cywilów jako żywych tarcz i umieszczaniu swoich centrów dowodzenia w placówkach humanitarnych takich jak szpitale. Są to oczywiście, mówiąc językiem młodzieżowym, totalne farmazony. Tak? Walą po prostu po tym mieście Gazie, po tych wszystkich innych ośrodkach zamieszkałych przez cywilów tam, bez żadnych ograniczeń, no zawsze tam się jakiś hamasowiec znajdzie zaplątany, tak? I to jest po prostu nieprawda, a z tymi szpitalami, no to już w ogóle udowodniano to wielokrotnie, że to była totalna ściema. Oni tam nawet robili jakieś takie grafiki komputerowe, na których rzekomo w podziemiach szpitali były jakieś składy amunicji, nic z tego się oczywiście nie powtórzyło, znaczy nie potwierdziło, przepraszam bardzo. W związku z tym on pisze tak, skrajnie prawicowe środowiska w izraelskim rządzie, silnie reprezentowane również w izraelskiej armii, z radością przywitały tę wojnę jako okazję do całkowitego pozbycia się Palestyńczyków. Czyli ta zemsta za 7 października to jest jeden motyw, ale to stało się po prostu pretekstem do zrealizowania planu, o którym oni zawsze marzyli, a nie było okazji. A wojna, jak pokazał rok 1948, kiedy Izrael dokonał czystki etnicznej na Arabach zamieszkujących tereny dzisiejszego Izraela, no pokazuje, że syjoniści zawsze uważali, że to wojna jest zawsze okazją do tego, żeby przy okazji załatwić swoją walkę o przestrzeń życiową. Opisuje on też o tym, że straszne rzeczy dzieją się na zachodnim brzegu Jordanu, czyli na drugim terytorium palestyńskim, z którego wysiedlono już co najmniej 40 tysięcy Palestyńczyków. Świat o tym mniej mówi, no bo wszystkie oczy są skupione na Gazie. I teraz tak. Jeżeli Holokaust nauczył nas, że musimy, a właściwie mamy obowiązek chronić nasze człowieczeństwo i godność poprzez ochronę innych, nadszedł czas, aby powstać i zabrać głos, zanim przywódcy Izraela pogrążą kraj i sąsiadów w otchłani. To jest esej, w którym zwrócił się pan profesor bezpośrednio do historyków z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Posłuchajcie. Nie możemy czekać ani chwili dłużej, pisał, bo zaraz dokona się kolejne ludobójstwo. Mimo to żaden z moich kolegów związanych z tymi instytucjami nie zabrał wtedy głosu. I o ile im wiadomo, większość z nich, a być może nawet wszyscy do dzisiaj tego nie zrobili. Czyli nawet historycy Yad Vashem, nawet historycy Waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu, którzy przecież ich zadaniem jest ostrzeganie świata przed kolejnym ludobójstwem, w tej sprawie milczą. Dlaczego? Bo Żydzi nie są ofiarami, tylko sprawcami w tym układzie. W związku z tym nie ma, okazuje się, dla tych ludzi prawa człowieka nie są uniwersalne, tylko kluczowe jest to, jaka jest narodowość ofiar i katów. Jeżeli ofiarami są Żydzi, wtedy krzyczymy, że jest ludobójstwo. Jak katami są Żydzi, samoobrona, wina Hamasu. Przyznacie, że jest to po prostu podłość. I pan profesor bardzo się w tej swojej książce zżyma. W ogóle jak czytam to darzę go taką wielką sympatią, bo wiecie o tym, nie jest łatwo iść wbrew poczuciom, odczuciom, nastrojom własnego narodu. opinii publicznej, sprzeciwstawiać się. Ludzie z reguły są nastawieni konformistycznie, tak? Czyli lubią mówić takie rzeczy, które się podobają ich rodakom, iść z prądem, nie narażać się, no bo przecież prawda jest taka, że gdyby ci historycy z Yad Vashem poparli profesora Omera Bartofa, no to by pewnie potracili robotę, zostaliby objęci jakimś ostracyzmem, zostaliby uznani za zdrajców. W związku z tym wolą stulić uszy po sobie, prawda? Czyli te wszystkie ideały, które tam opowiadają, nigdy więcej ludobójstwa, to jest tylko puste ględzenie. I ja zawsze cenię ludzi nonkonformistycznych, którzy idą pod prąd i potrafią się postawić własnej zbiorowości. No i właśnie on tutaj mówi, że ludzie... na przykład kiedyś miał wykład, słuchajcie, w jednym z uniwersytetów i stworzyła się grupa na WhatsAppie, która informowała o tym jego wykładzie i wzywała do działania. Nie pozwolimy na to. Jak długo będziemy się dopuszczali zdrady własnego kraju? Mnóstwo wykrzykników. Kiedy uczestnicy panelu i garstka wykładowców weszli do sali, ochroniarze uniemożliwili protestującym studentom przedostanie się do środka, nie zdołali jednak zamknąć drzwi sali wykładowej ani powstrzymać ich od wykrzykiwania przez megafon haseł i uderzania z całej siły. No i jednym słowem mieli, drodzy Państwo, mieli bardzo utrudniony ten wykład, co pokazuje, jak zastraszani są w Izraelu wszyscy ci, którzy próbują otwierać oczy opinii publicznej na to, co się naprawdę tam dzieje. I on, słuchajcie, odniosłem wrażenie, że nie tylko ci ludzie przyswoili sobie rozpowszechnione w Izraelu stanowisko, że zrównanie z ziemią strefy gazy to uzasadniona reakcja na wydarzenia z 7 października, lecz także wypracowali sposób myślenia, który zrekonstruowałem wiele lat temu, badając zachowanie, postrzeganie siebie i światopogląd żołnierzy armii niemieckiej podczas II wojny światowej. Przyswoiwszy sobie określony obraz wroga, bolszewicy to Untermenschen, Hamas to zwierzęta w ludzkiej skórze, i całej ludności jako istot, które nie są do końca ludźmi i prawa człowieka im nie przysługują, żołnierze obserwujący okrucieństwa albo dopuszczający się ich na ogół nie przypisują takich działań własnej armii ani sobie samym, lecz wrogowi. Zginęły tysiące dzieci? Wina wroga. Zginęły nasze dzieci? To z pewnością wina wroga. Jeśli członkowie Hamasu urządzają rzeź w kibucu, to są nazistami. Jeśli my zrzucamy jednotonowe bomby na schroniska dla uchodźców i zabijamy setki cywilów, to wina Hamasu, który ukrywa się pod tymi schronami albo w ich pobliżu. Po tym, co nam zrobili, nie mamy innego wyboru, jak tylko ich wyeliminować. Po tym, co im zrobiliśmy, możemy sobie tylko wyobrazić, co oni by nam zrobili, gdybyśmy ich nie unicestwili. Po prostu nie mamy wyboru. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli im więcej tam zabiją Izraelczycy ludzi, tym bardziej wchodzą w logikę, że tego ludobójstwa nie można zaprzestać, no bo jeśli nie zabije ich do końca, no to wyrosną mściciele, którzy będą się mścili za ofiary swoich bliskich, tak? W związku z tym, jak wpadnie się raz w logikę ludobójczą, no to już nie można przestać zabijać i mordować. Słuchajcie, no takiej książki jeszcze nie było. Jestem naprawdę wdzięczny wydawnictwu literackiemu, że ją wydrukowało. Jeszcze raz wam pokażę. Izrael, Omer Bartow. Izrael, co poszło nie tak. Świeżo ją dostałem od wydawnictwa, za co bardzo dziękuję, ale już możecie ją kupić w księgarniach, między innymi w naszej księgarni oczywiście historiarealna.pl, link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Chciałbym zrobić wszystko, żeby ta książka jak najbardziej w Polsce rezonowała, żeby się odbiła dużym echem. Na razie jest trochę przemilczana przez media, nie widziałem, może się mylę, bo nie śledzę tego bardzo dokładnie, żadnych omówień większych, to jest pierwsze. W Polsce oczywiście, no bo w Izraelu, jak wiecie, już jest wielka afera. No właśnie, były premier Naftali Bennett stwierdził z godną podziwu prostolinijnością, walczymy z nazistami. Wiceprzewodniczący Knesetu napisał na X, że celem Izraela powinno być wymazanie strefy gazy z powierzchni ziemi. Nie ma osób postronnych, stwierdził w telewizji. Musimy tam wejść i zabijać. Musimy ich zabić, zanim oni zabiją nas. To jest właśnie ta trauma Holokaustu. Mordujmy ich, bo jak ich nie zamordujemy, to oni zrobią nam drugi Holokaust. Proszę bardzo, były szef wewnętrznej służby bezpieczeństwa, Shin Bet, powiedział o rozpoczęciu Nagby w strefie gazy. Pamiętacie, Nagba to jest to wielkie arabskie nieszczęście, czyli wypędzenie i czystka etniczna Palestyńczyków dokonana w 1948 roku przez siły izraelskie. W mediach społecznościowych pojawiły się niezliczone posty stacjonujących w gazie żołnierzy IDF z wezwaniami do zabijania Arabów, palenia ich matek, zrównania Gazy z ziemią. To spływa w dół. Język wykluczający, dehumanizacja przeciwnika. Jeżeli politycy, oficerowie, generałowie, historycy tak mówią, no to trudno, żeby potem młodzi ludzie nafaszerowani obrazkami z 7 października, nafaszerowani nienawiścią, chęcią odwetu, zachowywali się w tej strefie gazy w sposób przyzwoity. To jest po prostu podglebie dla Holokaustu. Dokładnie tak samo to wyglądało w III Rzeszy, jak pisze profesor Bartow, i to jest zgodne z najnowszymi badaniami. Z góry szły zachęty, a już wykonywaniem zajmowali się ludzie na dole, działając, jak określił to profesor Keschow, w kierunku wypełnienia woli Führera. Oni tak jakby odczytywali z jego słów, czego on oczekuje. Ale tam jakichś konkretnych rozkazów, no to taki Hitler nie wydawał, tak? To nie mówił, proszę tu ich zagazować, tutaj zrobić tamto. Hitler potrafił wystąpić i powiedzieć, że jeżeli Ameryka wejdzie do wojny, to naród żydowski zostanie zniszczony. A to, jak to się stanie, no to już wtedy brali na siebie ci wszyscy bandziorzy niższego szczebla, jak Otto Globocnik, Reinhard Heydrich, Himmler oczywiście i cała reszta tych bandziorów, nie? Można odnieść wrażenie, to jest ten fragment książki, w którym pan profesor pisze o tej niesamowitej obojętności Izraelczyków na to, co się dzieje, odnieść wrażenie, że większość Izraelczyków nawet nie chce wiedzieć, co się dzieje w strefie gazy. W telewizji mówi się wyłącznie o ofiarach po stronie żydowskiej. Te dane podawane przez palestyńskie Ministerstwo Zdrowia były uznawane za element propagandy wroga. W ogóle nie trzeba o tym mówić. Całkowita obojętność, tutaj pisze, większości Izraelczyków, a na przykład w 1982 roku, kiedy doszło do tego masakry falangi, którą tam wpuścił Sharon do obozów Sabra i Shatila w Libanie, no to były gigantyczne, gigantyczne protesty opinii publicznej. W 1982 roku tam się mówi, że 400 tysięcy ludzi wyszły na ulicę, protestując. Dzisiaj nikt nie wychodzi na ulicę w Izraelu, albo bało kto wychodzi, potępiając te zbrodnie, których dopuszcza się Izrael, co jest dowodem, według pana profesora, na postępujące demoralizację całego, czy też dużej części izraelskiego społeczeństwa. I on, posłuchajcie, tak mówi, że kiedy jeździ do Izraela i zaczyna próbować na tym rozmawiać, natrafia na mur milczenia, zamknięcie się w sobie albo szybką zmianę tematu. Wszędzie obserwowałem podobne reakcje. W naszych sercach, myślach i rozmowach nie ma miejsca na to, co nasi żołnierze, nasze dzieci, wnuki, bracia i siostry robią w strefie gazy. Nie chcemy w ogóle o tym słyszeć i tego oglądać. Musimy się skupić na sobie, na naszej traumie, strachu i gniewie. Tam jest taka opowieść, jak on się spotyka z jednym kolegą w Tel Awiwie i siedzą sobie w jakiejś takiej, wiecie, fajnej restauracyjce, czy tam modnej kawiarni i patrzą, a tam młodzież sobie siedzi, sączy latę, śmiechy, chichy, ludzie siedzą przy laptopach, rozmawiają przez telefon, normalne życie się toczy jak w każdym zachodnim mieście. I on mówi, ludzie, 80 kilometrów stąd na południe jest strefa gazy, gdzie właśnie w tej chwili 2 miliony ludzi przez waszych rodaków jest pozbawianych wody, jedzenia, picia, głodzonych i przede wszystkim bombardowanych i mordowanych. I codziennie tam giną setki i setki dzieciaków. A tutaj normalne życie się toczy. I on porównuje to do takiego filmu, który był niedawno, o normalnym życiu w pobliżu Auschwitz, tych rodzin niemieckich strażników. To są bardzo mocne, drodzy Państwo, wszystko porównania. Pan profesor po prostu stwierdził na starość, chociaż jest właściwie w sile wieku, rocznik 54, że nie zamierza się gryźć w język, stosować politycznej poprawności, bo dzieją się rzeczy tak straszliwe, że trzeba pewne sprawy nazywać po prostu po imieniu. Książka jest naprawdę niesamowita. Różne rzeczy już czytałem, ale to jest nieprawdopodobne. Okej, okay. Cóż tu jeszcze dalej, bo książka jest naprawdę bardzo, bardzo duża, zaznaczyłem tutaj wiele fragmentów, pochłonąłem ją właściwie w 2 wieczory i bardzo dużo jest rozmaitych, ciekawych wątków. On tutaj między innymi i ma taki rozdział antysemityzm a sionizm. O, zobaczcie, antysemityzm a sionizm. No krótko mówiąc, jest to, on tutaj mówi o tym, że To jest podstawowe narzędzie oskarżenia o antysemityzm w tym całym systemie propagandy sionistycznej. Każdy, kto krytykuje Izrael, jest antysemitą i posłuchajcie, nawet Żydzi, którzy krytykują Izrael, są antysemitami i wtedy dodaje się do tego Żydów z tego grona, dodatkowo oskarża się o nienawiść do samych siebie i uznaje się ich za zdrajców i zaprzańców, czyli albo będziecie, tak jak mówię, gadacz, krakacz, albo jesteście po prostu usuwani poza nawias naszej społeczności i jesteście zdrajcami. Oczywiście na długo tak nie pociągną, no bo przecież są miliony Żydów, jest mniej więcej 7 milionów Żydów mieszka w Izraelu, a 7 milionów poza Izraelem, co pokazuje, że połowa Żydów wcale nie czuje, żeby jego zew sionistyczny porywał i na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo wielu Żydów działa w takich organizacjach antysjonistycznych, to jest bardzo ciekawe. Nie tylko dotyczy tych super radykalnych ultraortodoksów, czyli hasydów, według których samo powstanie państwa Izrael jest bluźnierstwem wobec Boga, ale dotyczy to właśnie tych liberalnych Żydów z Miami, z Nowego Jorku, którzy czytają New York Timesa, którzy po prostu nie chcą się identyfikować z państwem, które uważają, co tu dużo mówić, za państwo nacjonalistyczne, ekstremistyczne i wchodzące coraz bardziej w dyktaturę, jak tutaj pisze pan profesor. Także no, słuchajcie, to wszystko są cytaty z tej książki, wnioski, żeby było jasne. Powtarzam, to jest pan profesor, który jest profesorem izraelskim. No w związku z tym on tutaj pisze o tym, że ta definicja antysemityzmu, którą Izrael lansuje, jest oczywiście nieprawdziwa. W ten oto sposób, dążąc do zapewnienia bezpiecznego domu Żydom z całego świata, Izrael stał się najbardziej niebezpiecznym miejscem dla Żydów na całym globie, a ukorzenie wymierzonej w nich przemocy legło z jednej strony pragnienie Palestyńczyków, by powrócić do swoich domów, a z drugiej stanowcza odmowa Izraela w kwestii podzielenia się ziemią. Państwo żydowskie, które miało być ostateczną odpowiedzią na antysemityzm, stało się wodą na młyn dla antysemitów na całym świecie. No, nie da się ukryć. Uwaga! I teraz tak, następuje nieustanne wykorzystywanie Holokaustu jako wymówki dla prześladowania Palestyńczyków. I teraz wiecie co? Tutaj pan profesor dotyka jednej pasjonującej rzeczy. Posłuchajcie, to jeszcze raz ten cytat, że oni chcieli zapewnić bezpieczny dom dla Żydów z całego świata, Izrael jest najbardziej niebezpiecznym państwem na świecie. No właśnie na tym polega klęska sionizmu w pewnym sensie, bo zawsze to powtarzam, sionizm miał trzy cele. Stworzyć naród żydowski, stworzyć państwo żydowskie i stworzyć w tym państwie żydowskim takie warunki, żeby Żydzi już nigdy nie padli ofiarą przemocy. Pierwsze się udało się z wyznawców judaizmu, którzy pochodzili z rozmaitych nacji, mieszkali w rozmaitych krajach rozsypanych po całym świecie, stworzyć jeden naród, tak? No, stworzyli ten swój izraelski naród. Dwa, stworzyli państwo w 1948 roku, no ale trzy, ta obietnica sionistyczna, że w tym państwie wszyscy Żydzi będą super bezpieczni, nie została dotrzymana. I teraz, już teraz widzimy, że ci Żydzi coraz sądniejsi po prostu powolutku wycofują się z tego Izraela, szukają jakichś innych miejsc na świecie. Nie jest tajemnicą, że polski konsulat w Tel Awiwie wydaje gigantyczną ilość paszportów polskich mieszkańcom Izraela, którzy po prostu chcą mieć taką, powiedziałbym, polisę ubezpieczeniową w postaci polskiego paszportu, że w razie draki można gdzieś wyjechać. Olbrzymia ilość ludzi z Izraela wyjechała do Berlina, gdzie teraz jest bardzo dużo izraelskiej młodzieży, do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to też powoduje tak swoją drogą ten taki powolny odpływ ludzi, którzy widzą tą sprzeczność sionizmu, tak? No z jednej strony Bibi mówi tak, Żydzi z całego świata, przyjeżdżajcie do Izraela, bo tutaj macie własne wojsko, IDF, własną policję, własne siły bezpieczeństwa i tu wam nie grozi żadne niebezpieczeństwo, bo my wami się tutaj opiekujemy. A potem przychodzi taki 7 października, puk, puk, człowiek otwiera drzwi, a stoi hamasowiec z nożem w zębach. No każdy, kto myśli logicznie, rozumie, że to jest wszystko ściema, tak? Że Izrael, stosując taką, a nie inną politykę, czyli politykę czystej, nagiej, brutalnej przemocy od 1948 roku, przez całe 80 lat swojego istnienia, nie potrafi sobie poradzić z kwestią palestyńską. Przecież wszyscy doskonale wiemy, o czym pisze pan profesor, że 7 października, kolejny 7 października jest tylko kwestią czasu. Jeżeli dalej będzie się działo to, co dzieje się na zachodnim brzegu Jordanu, czyli te pogromy, w których tam przybiegają ci radykalni, ekstremistyczni osadnicy i biją ludzi kijami, podpalają domy, niszczą drzewka oliwne, kradną owce i to wszystko pod parasolem ochronnym armii izraelskiej. Przecież wiadomo, że to eksploduje. To nie trzeba być tutaj żadnym geniuszem, w związku z tym trzecia intifada jest tylko kwestią czasu, a wtedy Izrael oczywiście powie, no patrzcie, znowu nas pomordowali, znowu nas zaatakowali, co to za świnie, co to za straszni ludzie, musimy ich zbombardować. No i tak w kółko to wszystko oczywiście będzie trwało. A to, że 7 października nie wziął się z nieba, nie spadł z nieba, cytując Mariana Turskiego, tylko był po prostu reakcją uciemiężonego, brutalną, niedopuszczalną, ale uciemiężonego narodu przez izraelskiego okupanta, to oczywiście im przez zęby nie przejdzie. No ale to bardzo ciekawe, że pan profesor dostrzegł też to, o czym wielu krytyków Izraela pisze, tej totalnej niekonsekwencji i takiej bezradności i braku. No słuchajcie, konflikt izraelsko-palestyński jest konfliktem politycznym, w związku z tym wymaga politycznego rozwiązania. Muszą się z tymi Palestyńczykami Izraelczycy jakoś dogadać, jeżeli chcą normalnie żyć. A oni uważają, że najlepszym sposobem jest po prostu przemoc. Jeżeli ta przemoc nie działa, to zastosujmy więcej przemocy. A w ten sposób rodzą się te kolejne pokolenia mścicieli, o czym wam mówiłem, i sytuacja po prostu tam się nakręca. Terror nakręca kontrterror i w kółko to samo się dzieje i Izrael znalazł się w takiej spirali przemocy, z której po prostu nie potrafi się wydobyć ze względu na swoją ekstremistyczne obecne kierownictwo. Pan profesor porusza wiele ciekawych wątków. Na przykład opisuje, że w swoim dzieciństwie Holokaust w ogóle nie był żadnym tematem w Izraelu. Nie był powszechnie uznawanym punktem odniesienia. Stało to się to dopiero później. W debacie publicznej, w szkolnictwie generalnie marginalizowano zagładę, wyobraźcie sobie, jako wstydliwy i kompromitujący element historii Żydów, a także przeszkodę w budowaniu nowego pokolenia zamieszkujących ziemię obiecaną dumnych i odważnych nowych Żydów, tych silnych sabrów urodzonych już na miejscu. Przez pewien czas uwaga skupiała się na bojownikach z getta, uważanych za wyjątek od rzekomej reguły, że żydowskie masy szły jak owce na rzeź. W mojej książce Żydzi jest wywiad z Tomem Segewem, w którym jest taki fragment, że mówiono na nich mydło. To znaczy na ocalałych z Holokaustu w Izraelu mówiono pokardliwie mydło. My tutaj jesteśmy silni, potężni w tym Izraelu, rozstawiamy Arabów po kątach, mamy nasze siły zbrojne, a wy co? Nawet się nie sprzeciwialiście i szliście jak owce na rzeź. Dopiero potem, po procesie Eichmanna, tak właściwie w latach 80. Izraelczycy stworzyli z tego Holokaustu taką ideologię państwową i z taką spójnie to miało nas za zadanie zjednoczyć wszystkich ludzi, no nie wiem, z Afryki, bo mowa o tych etiopskich falaszmurach, którzy tam zostali przyjęci do Izraela jako zagubione 13 plemię, o Arabach wyznania judaistycznego, czyli takich jak Ben-Gwir i innych, którzy tam przybyli z Iraku, Jemenu i innych krajów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, problem polega też na tym, że pan profesor jest co najmniej delikatnie mówiąc sceptyczny wobec tego, że Holokaust był wyjątkowym wydarzeniem w historii świata. Znaczy był wyjątkowym, no bo każde wydarzenie jest wyjątkowe i niepowtarzalne, w tym sensie tak, ale odrzuca to twierdzenie, że był jakiś lepszy. To znaczy, a co za tym idzie, bardziej straszny i w tym sensie lepszy, że ofiary Holokaustu są lepsze niż ofiary innych ludobójstw, tak? No, znamy to doskonale, tą narrację. Ale on właśnie tutaj pisze, że zmiana umiejscowienia Holokaustu jako najważniejszego momentu we współczesnej historii Żydów polega na tym, że podkreśla się wyjątkowość tej zbrodni, a także interpretuje ją jako przestrogę, że istnieje realne niebezpieczeństwo porzucenia państwa żydowskiego przez resztę świata i jego zniszczenia przez wrogów. Z tej perspektywy Holokaust jest postrzegany w Izraelu jako wydarzenie, które po pierwsze uczyniło stworzenie państwa niezaprzeczalną i pilną koniecznością, po drugie przesądziło o wyjątkowości Izraela. Czyli skoro Holokaust był wyjątkowy, a Izrael powstał na skutek Holokaustu, to Izrael jest już również wyjątkowy. Izraelczycy są również wyjątkowi, a jeżeli są wyjątkowi, to uwaga, dlatego Izrael funkcjonuje na własnych zasadach i zgodnie z własną logiką. Czyli, innymi słowy, Holokaust zdejmuje z Izraela ograniczenia obowiązujące wszystkie inne narody. rozumiecie to Państwo, to jest naprawdę szokujące, ale on dociera do sedna problemu. Holokaust zdejmuje z Izraelczyków wszystkie ograniczenia dotyczące innych narodów, czyli prawo międzynarodowe, moralność, konwencje haskie i genewskie, to wszystko dotyczy innych, ale nie nas, bo my jesteśmy wyjątkowi, nam wolno więcej, dlatego że oczywiście wracamy do tego poprzedniego wątku, wszystko, wszystkie chwyty są dozwolone, jeżeli się walczy przeciwko temu, żeby nie doszło do drugiego Holokaustu. Posłuchajcie, paradoksalnie, jak zwróciło uwagę wiele osób, po 1945 roku Izrael okazał się najmniej bezpiecznym miejscem dla Żydów na świecie, właśnie o tym mówię, a jednocześnie trawionym najsilniejszą obsesją na punkcie powtórki z Holokaustu, obsesją, która stała się motywem i narzędziem polityki, a także instrumentem do kształtowania umysłów obywateli i, dodajmy od siebie, usprawiedliwiania wszystkich, ale to absolutnie wszystkich zbrodni, których Izrael dokonuje. Przypomnę, w 1948 roku Nakba, wypędzenie 730 tysięcy Palestyńczyków, potworne zbrodnie na ludności cywilnej, masakry, które temu towarzyszyły, masakra w Deir Yassin. Potem gnębienie mniejszości arabskiej, tych, którzy tam zostali przez wiele, wiele lat, aż do dzisiaj oni mają status obywateli drugiej kategorii. Potem w 1967 roku wzięcie pod okupację zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy. Ci ludzie tam są od 1967 roku pod okupacją, drodzy Państwo. To się nie mieści w głowie. Jest to najdłuższa okupacja w historii świata. Od 1967 roku wyrosły 3-4 pokolenia Palestyńczyków, które na co dzień są okupowane. Druty kolczaste, checkpointy wszechobecne, upokarzanie, bicie, katowanie. Żyd może zabić Palestyńczyka na zachodnim brzegu Jordanu i nie dotyka go za to żadna odpowiedzialność. 99 chyba procent spraw o zabójstwo dokonywanych przez Żydów na Palestyńczykach na terytoriach okupowanych jest umarzana. Są to dokładnie te same stosunki, jakie panowały w Generalnym Gubernatorstwie czy na ziemiach sowieckich okupowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Są dwa systemy prawne, dwie kategorie ludzi. Nadludzie niemieccy i podludzie słowiańscy i żydowscy. Dokładnie teraz to samo jest na zachodnim brzegu Jordanu, tylko Izraelczycy są na górze, a Palestyńczycy na dole i mogą być kopani i gnębieni absolutnie bezkarnie. Konflikt jest oczywiście prosty, najstarszy konflikt na świecie, dwa narody aspirują do tej samej ziemi. I Izraelczykach, bo wiem to z wielu rozmów z nimi, wściekłość wywołuje to, że Palestyńczycy tak kurczowo trzymają się tej swojej ziemi, nie chcą po prostu się zebrać swoich namiotów, jak to mówił jeden ze sionistycznych ideologów, i po prostu zabrać się z tego terytorium. No dobrze, Holokaust nadal odgrywa ważną rolę w usprawiedliwianiu okupacji jako niezbędnej zapory przez kolejną zagładą. No oczywiście, okupacja drugiego narodu z zaporą przed kolejną zagładą. Słuchajcie, patrzę ze zgrozą na czas, strasznie się zagadałem. Jeszcze może kilka cytatów na koniec. W Izraelu zgony w Palestynie opisywane są jako niefortunne, ale nieuniknione straty uboczne. Sama sugestia, że była to zbrodnia wojenna, co podsuwałem w rozmowach z niektórymi z moich bardziej liberalnych przyjaciół w Izraelu, spotykała się z zaprzeczeniem, zdziwieniem, oburzeniem. Rosnąca liczba zabitych w Strefie Gazy cywilów przyzwyczaiła izraelską opinię publiczną do bezdusznego lekceważenia i obojętności wobec życia Palestyńczyków oraz zbrodni popełnianych wielokrotnie w imieniu Izraela w ramach działań rzekomo mających na celu ochronę jego bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie tak się zdałem sprawę, że doleciałem do połowy tej książki, a mogłem, drodzy Państwo, o tym mówić dużo więcej. I drugi taki odcinek mógłbym nakręcić. Proszę bardzo, w 2016 roku została uchwalona ustawa zezwalająca na pociąganie do pełnej odpowiedzialności karnej palestyńskich dzieci od 12 roku życia, gdy tymczasem obywatele izraelscy przed ukończeniem 18 lat są sądzeni jako nieletni. Widzicie? Dwa systemy prawne dla dwóch różnych grup etnicznych. Teraz ostatni wybryk izraelskich władz to wprowadzenie kary śmierci tylko dla Palestyńczyków za zabicie Żyda, a w drugą stronę już to nie działa. Proszę bardzo, 82% izraelskich Żydów popiera przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków ze strefy Gazy. Co to jest za społeczeństwo, w którym 82% ludzi popiera masową deportację całego narodu? 2 milionów ludzi w tym przypadku. Mowa o strefie Gazy. 82% społeczeństwa izraelskiego popiera masową deportację Palestyńczyków. Nie bywało, nie bywało. Proszę bardzo. Pokazuje, jak zupełnie inną miarę przystawiają Izraelczycy do własnych ofiar i jak zupełnie inną miarę przystawiają do ofiar palestyńskich. Na sam koniec, może już przejdę do zakończenia tej książki. Pan profesor zastanawia się, co dalej. No i on, słuchajcie, jest bardzo idealistycznie nastawiony, to znaczy on uważa, że albo padnie po prostu ten cały projekt sionistyczny, tak jak padło w RPA apartheid, czy inne tego typu reżimy agresywne i się to tak skończy, a jedynym rozwiązaniem ugodowym to on widzi w formie jakiejś federacji, konfederacji albo państwa dwunarodowego, Palestyno-Izraela, z taką opcją, że Jerozolima byłaby miastem otwartym i wspólnym. Przykro mi to bardzo mówić o tym, ale wydaje mi się, że to jest przy tej skali obopólnej nienawiści absolutnie, absolutnie niemożliwe. Jest to piękny projekt, ale idealistyczny i trudny do zrealizowania, ale oczywiście mam nadzieję, że się mylę. Jedynym dla mnie rozwiązaniem jest separacja, a nie złączenie, czyli trzeba wykopać po prostu 700 tysięcy osadników zachodniego brzegu Jordanu, zrobić osobno Izrael, osobno Palestynę i tyle. Koniec. To mi się wydaje racjonalne. W takim wspólne życie multikulti po tym wszystkim, co się stało, ja po prostu nie wierzę. No. Nie wierzę, żeby ludzie z Palestyny mogli z ludźmi z Izraela po tym wszystkim, przy takim nastawieniu, o którym my mówimy, żyć jako współobywatele w systemie jeden człowiek, jeden głos, wspólnie wybierać sobie rządy i tak dalej, i tak dalej. Nigdy na to Izraelczycy się nie zgodzą zresztą, bo przyrost naturalny wśród Arabów jest większy, Hamas wygrałby takie wybory i Żydzi staliby się w takim kraju oczywiście ciemiężoną mniejszością. No ale pan profesor pisze na końcu tak: tylko zapewnienie równych praw wszystkim mieszkańcom tego kraju może położyć kres obecnej katastrofie. Dopóki 7 milionów Żydów będzie rządzić 7 milionami Palestyńczyków bez żadnej perspektywy równości, pokoju, pokój nie nadejdzie. Na razie powinniśmy pamiętać o lekcji, która płynie z historii. Państwa zaprzestają ludobójstwa tylko wtedy, kiedy się je do tego zmusi, bądź kiedy osiągną swój morderczy cel. W obecnym momencie głębokiego kryzysu, ale także nowych perspektyw i ostrożnej nadziei, nadszedł czas, aby świat wkroczył do akcji, położył kres zabijaniu i pomógł mieszkańcom tej ziemi zaplanować dla przyszłych pokoleń inną przyszłość. Tyle, kochany, drogi, idealistyczny pan profesor Omer Bartow. Taka jest konkluzja książki Izrael, co poszło nie tak, którą bardzo państwu polecam. Ja nie wierzę, żeby świat kiwnął palcem w obronie Palestyńczyków. Wszyscy boją się oskarżenia antysemity, w związku z tym moim zdaniem będzie tak, jak jest. Nic się nie zmieni. Książkę pana profesora możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl, a my jutro widzimy się na live o godzinie 12. Widzimy się w poniedziałek. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. No i oczywiście na sam koniec kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety K, jak KFD literki mają swoje znaczenie. I oczywiście pozdrawiamy naszych partnerów. Partnerem technologicznym kanału jest Lantry, dystrybutor sprzętu marki Apple, a partnerem strategicznym Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. Widzimy się już niedługo w Warszawie.